wybieramy rozwiązanie do ochrony WLAN. 6 września 2010.00. O tym, że do bezpieczeństwa sieci WLAN trzeba podchodzić równie poważnie jak do sieci przewodowych. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Tym razem nie będziemy skupiać się na bezpiecznej konfiguracji sieci stosowanie WPA2 Enterprise 802.1x. 802.11 i tym podobne, lecz postaramy się pokazać wybrane narzędzia do monitorowania jej zabezpieczeń. Przybliżymy także nowe zagrożenie, które od kilkunastu tygodni straszy WLAN. YS.161.041 o zagrożenia HD 2010 słów kilka. Większość raportów potwierdza potrzebę solidnej ochrony sieci WLAN i chociaż na ogół trzeba do nich podchodzić z pewną rezerwą, to jednak wskazują pewne trendy. Gartner WUP.rok zaliczył niebezpieczeństwa płynące z sieci WLAN do ścisłej czołówki zagrożeń przed botnetami, wyciekiem danych na urządzeniach przenośnych czy atakami DOS. Raport Next Generation Threats and Vulnerabilities Projection -2009. Na początek krótkie podsumowanie najpoważniejszych zagrożeń, a jest ich niemało pominąwszy powszechnie już znane podatności związane z wykorzystywaniem WP lub WPATKIP. Jednym z najpowszechniejszych zagrożeń są pojawiające się jak grzyby po deszczu nieautoryzowane punkty dostępowe. Wystarczy krótka sesja kismetem w biurze, inne często występujące. To przynoszenie przez użytkowników domowych urządzeń, które następnie zostają podłączone do sieci korporacyjnej. Wraz z wprowadzeniem Windows 7 nie trzeba już nawet ich przynosić. Z systemem każdy użytkownik otrzymuje bezpłatny software znak zapytania o WA, do tego łatwy do uruchomienia router bezprzewodowy. Podobne zagrożenie stanowi obecność w przestrzeni naszej firmy otwartych punktów dostępowych, znajdujących się gdzieś w pobliżu. Klienci mogą podłączyć się do nich przez przypadek albo mogą też zostać do tego skłonieni przez intruza tzw. MSS Sociations. Pojawiają się również podrobione punkty dostępowe, które podszywają się pod nasze. Jest to atak EviltFin, którego przeprowadzenie nie jest zbyt trudne. Żeby uruchomić taki sfałszowany AP, wystarczy zaopatrzyć się we wchodzący w skład platformy Metasploit, moduł Car Metasploit. Pamiętajmy, że każdy użytkownik lubi ułatwiać sobie życie. Jeżeli więc nasza firma blokuje dostęp na przykład do GG lub, co gorsza, w ogóle do internetu, a w pobliżu jest jeszcze otwarty AP, to na 100% będziemy mieli do czynienia z przypadkami podłączania się na dwie nogi. Tak samo niebezpieczne jest tworzenie połączeń nad hoc przez użytkowników sieci intruz. Przeprowadzając skuteczny atak na komputer pracujący jako punkt ad hoc, otrzymuje dostęp do sieci korporacyjnej, omijając wszystkie zabezpieczenia działające w sieci LAN. Poważnym problemem jest też niejednorodna konfiguracja, zwłaszcza jeżeli mamy kilkadziesiąt set punktów, które nie zawsze są centralnie zarządzane. Musimy więc mieć możliwość wychwycenia tych AP, które nie spełniają wymogów polityki bezpieczeństwa, na przykład domyślne konfiguracje, proste hasła do konsoli zarządzania. Kolejna kwestia to typowe ataki sieciowe. Tych jest całe mnóstwo. Od Saffelatte, Suyatskingu, ASLAP czy HopHop, po bardzo popularne i najprostsze do przeprowadzenia ataki DOS. Wśród nich blokowanie pasma Rock Jamming, Association Float, Probe Request Float, RTS CTS Float, zalew pakietami zrywającymi powiązanie z APS. 2.161.042 nie tylko z zewnątrz, w lipcu BR, na konferencjach Black Hat i DevCon zaprezentowano nową podatność protokołu WPA2, nazwaną wdzięcznie HOLE-196. Nie jest to zagrożenie teoretyczne, ale w pełni realne. Badacze z firmy AirTicht natknęli się na tę podatność podczas lektury standardu 802.11. Znaleziono ją na stronie 196, stąd nazwa. Nie ma tutaj potrzeby łamania żadnych algorytmów. Słabość tkwi w zabezpieczeniu klucza GTK Group Temporalki, który służy do ochrony ramek wysyłanych do grupy klientów powiązanych z AP. Każdy z nich domyślnie współdzieli GTK. Klient, który połączy się z punktem dostępowym, może wstrzyknąć zmodyfikowane i zaszyfrowane GTK dane innym klientom. Dzięki temu może na przykład przeprowadzić niemalże niewykrywalny atak ARP Poisoning i wskazać siebie jako bramę. Ataku takiego nie będą w stanie wykryć klasyczne sieciowe IPS. Ponieważ pakiety nie zostaną wysłane do AP, może też przeprowadzić klasyczny atak MITM. Nietrudno sobie wyobrazić wykorzystanie ramek do przesłania kodu złośliwego, czy też przeprowadzenia ataku Buffer Overflow. Podczas DevConu pokazano przykład ataku MITM z użyciem zmodyfikowanego sterownika MadWiFi i oprogramowania w PA podkreślenie Supplicant. Jest tu jednak jedno, ale żeby wykorzystać tę podatność, najpierw trzeba uwierzytelnić się na AP, dlatego HOLE-196 to tak zwany Insider Threat, zagrożenie z wewnątrz, które może być użyte jedynie przez osobę mogącą się uwierzytelnić. Jeżeli nastąpi już powiązanie z AP, to nie ma znaczenia, czy jest to WPA czy WPA2, czy też wykorzystywany jest 802.1x. Przed atakami związanymi z HOLE 196 można się jednak zabezpieczyć. Badacze Zaiertigt trochę dramatyzują, podkreślając, jak trudne jest to zadanie, pewnie w nadziei na zyski ze sprzedaży własnych systemów. Ale jednocześnie udzielają cennych wskazówek. Przede wszystkim AP powinien wysyłać różne GTK do klientów. Musi także dokonywać konwersji ruchu przeznaczonego dla grupy na ramki unicastowe. Te dwie sprawy wymagają jednak przeprowadzenia upgrade u oprogramowania punktów dostępowych. Ostatecznie też powinna nastąpić zmiana w standardzie. Możliwe jest również uruchomienie PSPF, ale nie jest to rozwiązanie idealne i rodzi pewne negatywne, z punktu widzenia dostępności, konsekwencje. Aertigt poleca także korzystanie z dodatkowych narzędzi na stacjach roboczych, np. Decafeinted, co jednak w korporacjach może być dość problematyczne. Według nich najlepiej kupić dobrego WIPS. A, i trudno się z tym nie zgodzić. S.161043 kompleksowo. Jakiego rodzaju rozwiązania mamy do wyboru? Zacznijmy od podejścia kompleksowego. Oczywiście, nie jest łatwo, bo producentów i produktów jest wiele. Wybór rozwiązania zależy w dużej mierze od jego przeznaczenia. Jeżeli chcemy mieć wszystko w jednym, to dobrym rozwiązaniem może być rozbudowany analizator sieciowy lub zintegrowany system zarządzania. Czasami jeden od drugiego trudno odróżnić. Wyróżnikiem jest to, że ten drugi kładzie nacisk na centralną konfigurację infrastruktury. Współczesne analizatory WLAN wykraczają daleko poza funkcje zwykłych mierników. Nie ma się jednak co oszukiwać. Funkcje bezpieczeństwa są tutaj jedynie koniecznym, ale dodatkiem. Przeważnie umożliwiają wykonywanie diagnostyki i audytów na żądanie. Potrafią lokalizować nieautoryzowane punkty dostępowe, czasami identyfikować ataki, na przykład DOS, spoofing, a niektóre wykrywać nawet obecność narzędzi przeznaczonych do atakowania sieci. Przyjmują one często postać stanowisk mobilnych, w postać i dedykowanego urządzenia lub oprogramowania. Znacznie większe możliwości dają systemy aktywnej ochrony sieci WLAN. Wśród nich prym wiodą IPS, Y, rozumiejące standardy serii 802.11, WIPS, Wireless IPS. Spośród największych producentów systemów tego typu możemy wyróżnić AirMagnet/Fluke, przede wszystkim narzędzia AirMagnet Enterprise, Aertigt SpectraGuard, Aruba Wireless Intrusion Protection, Cisco Adaptive Wireless IPS, Motorola AirDefense. Architektura WIPS zbliżona jest do architektury normalnego IPS. A, mamy więc komponent zarządczy spięty z bazą danych, zestaw czujek, ewentualnie dodatkowe oprogramowanie diagnostyczne lub agenta przeznaczonego do zainstalowania na stacji. Instalacja tego ostatniego pomaga kontrolować np. tworzenie połączeń nad hoc czy blokować możliwość nawiązania połączenia z nieuwierzytelnionymi AP. Niektóre czujki pozwalają na zapis całości ruchu, np. typowy sniffer. Inne prowadzą jedynie obserwacje pod kątem obecności punktów dostępowych, identyfikacji ich tożsamości, powiązań pomiędzy AP i klientami. Po zebraniu danych przekazują je do systemu zarządczego, który przeprowadza dalszą korelację danych. Jeżeli chodzi o czujki, producenci stosują tutaj różne podejścia. Niektórzy, na przykład AirMagnet, wymagają instalacji dedykowanych sensorów, których jedyną funkcją jest monitoring. Jest to korzystne z funkcjonalnego punktu widzenia, ale doskwiera finansowo. Doskonale sprawdzi się w środowisku heterogenicznym. Inni, na przykład Motorola, zakładają możliwość wykorzystania istniejącej już infrastruktury AP pod warunkiem, że pochodzi od tego samego co WIPS producenta i aktywowania na nich modułu czujki. Takie rozwiązanie dostępne jest w wielu punktach dostępowych z nieco wyższej półki. W tym przypadku zaprojektowanie rozmieszczenia sensorów będzie łatwiejsze, a implementacja taniejsza, choć niekiedy związana z rezygnacją z pewnych funkcji bezpieczeństwa dostępnych w dedykowanych rozwiązaniach. Podczas wdrażania systemu WIPS należy upewnić się, że czujki w całości pokrywają obszar firmy. Nie oznacza to, że potrzebna będzie olbrzymia liczba sensorów. Zasięg działania dedykowanych sensorów jest znacznie większy niż standardowych punktów dostępowych. Ponadto większość ma możliwość dostrajania zarówno siły sygnału, jak i jego kierunku. Wspominaliśmy o korelacji. Według wielu, to właśnie jakość korelacji odróżnia systemy WIPS. Zgadzamy się z tą opinią, ponieważ nic nie denerwuje tak bardzo, jak zalew fałszywych alarmów lub, co gorsza, pomijanie oczywistych nieprawidłowości. Moduł korelacyjny powinien pozwolić na powiązanie informacji z infrastruktury przewodowej z bezprzewodową. Brak takiej korelacji może doprowadzić do sytuacji, w której czujka zauważy punkt dostępowy z sąsiedniej firmy i przeprowadzi na niego atak DOS, pomimo że nie stanowi bezpośredniego zagrożenia. Konieczna jest więc umiejętność odróżniania zarówno AP podłączonych, jak i niepodłączonych do naszej infrastruktury. Ponadto, dobrze przeprowadzona korelacja umożliwi zlokalizowanie miejsca podłączenia punktu dostępowego do sieci przewodowej, najczęściej WG triangulacji, oraz wskazania sprzętu sieciowego. WIPS powinien także wskazywać pewne trendy związane związane z bezpieczeństwem naszej sieci, zwłaszcza jeżeli jest ona rozległa. Może na przykład pokazać, że w pewnych lokalizacjach zagrożenie jest większe, duża liczba otwartych AP, częste próby skanowania i tym podobne, a przez to ujawnić obszary wymagające szczególnej uwagi. WIPS to także umiejętność wykrywania innych groźnych sytuacji, a więc oprócz wspomnianych nieautoryzowanych urządzeń, także tych zabronionych polityką bezpieczeństwa powiązań z obcymi AP, słabo zabezpieczonych punktów dostępowych czy aktywności narzędzi pentesterskich. WIPS powinien więc potrafić wykryć działanie zarówno prostych narzędzi do rekonesansu, np. NetStumbler, jak i tych bardziej zaawansowanych, takich jak Hotspotter, IrisNarv czy wspomniany CarMetasploit. Nie może też zabraknąć funkcji związanych z wykrywaniem zachowań nietypowych anomalii, np. wzmożonej aktywności w godzinach nocnych. Nie sposób nie wspomnieć także o tworzeniu reguł i raportowaniu. WIPS powinien dać nam szansę dość wiernego odwzorowania polityki bezpieczeństwa. Dobrze jest, jeżeli przy tym dostarcza szablony, dzięki którym pasujemy się w odpowiednią regulację. Wreszcie wszelkie naruszenia muszą zostać odpowiednio zaraportowane w czytelnej także dla menedżerów formie. Nie zaszkodzi, jeżeli producent pomyślał o wprowadzeniu mechanizmów, które sprawią, że zebrane dane będą mogły być wykorzystane w procesie computer forensics. Na koniec dwie uwagi. Po pierwsze, pamiętajmy, że WIPS musi nadążać za technologią. Ostrożnie należy podchodzić do produktów nie wspierających jeszcze dekodowania transmisji 802.11n, szczególnie w trybie Greenfield, w którym w celu zwiększenia wydajności wyłączona jest wsteczna kompatybilność z 802.11a/b/g. A po drugie, jeżeli chcemy mieć WIPS a nie znajdujemy zrozumienia w kręgach decyzyjnych, przy tym działamy w sektorze finansowym, zawsze możemy podeprzeć się jednym z punktów wymagań regulacji PCI do spraw. Punkt 11.4 mówi o konieczności IPS a, który monitoruje cały ruch, zatem także bezprzewodowy. S.161.044 nie zawsze kombajn. Zakup narzędzia kompleksowego nie zawsze jest możliwy. Trudno też od razu określić wszystkie potrzeby, jakie będą musiały być zaadresowane. Dlatego też budując rozwiązanie do zabezpieczania sieci WLAN, możemy skompletować wiele małych narzędzi. Pomogą one w zrealizowaniu podstawowych zadań oraz określeniu wymagań wobec większego systemu. Z rozwiązań sprzętowych warte uwagi są wszelkie narzędzia przenośne, np. AirHeadSqueeze. Dzięki nim będziemy w stanie zobaczyć i zlokalizować sieci Wi-Fi, wykorzystując dodatkową antenę kierunkową w najbliższym otoczeniu, czy zidentyfikować wykorzystywane algorytmy szyfrowania. Pomagają zatem przede wszystkim w znalezieniu nieautoryzowanych urządzeń w naszej przestrzeni, również z ukrytym SSID, oraz potwierdzeniu jednolitości technologii stosowanych przez własne punkty dostępowe. Sprawdzimy też hałaśliwość punktów dostępowych, co pomoże w dostrojeniu siły sygnału i optymalizacji pokrycia. Poza bezpieczeństwem, będziemy mieli możliwość sprawdzenia zagęszczenia na każdym kanale, obecności, interferencji i tym podobne. Można też skorzystać z typowo programowych rozwiązań, na przykład z mniej zaawansowanego, ale bezpłatnego rozwiązania IROS-u IT www.dividecept.net, które przeznaczone jest do instalacji na komórkach z Windows Mobile. Podobnie jak narzędzie Fluke znak zapytania A jest w stanie pokazać wszystkie sieci WLAN w okolicy i zidentyfikować stosowane przez nie protokoły zabezpieczeń. IROS-u IT pozwala użyć GPS-a i zlokalizować AP na mapie. Ta ostatnia funkcja w pomieszczeniach będzie raczej mało przydatna. Natomiast ważne jest, że odnaleziony przez program AP możemy uwzględnić w prostym raporcie, co pozwoli usystematyzować zebrane dane. W podręcznym zestawie narzędzi nie powinno także zabraknąć tych do testowania jakości zabezpieczeń naszej sieci. Jednym z najbardziej popularnych jest pakiet AirTrackNG, na który składa się kilkanaście małych programów realizujących takie zadania, jak przeprowadzanie ataków na klientów sieci WLAN, przełamywanie WPS/WPAPSK, deautentykacja klientów, tworzenie zmodyfikowanych pakietów, a następnie ich wstrzykiwanie. Przyda się także Metasploit, w szczególności CarMetasploit, za pomocą którego będziemy w stanie testować podatność naszej sieci. Przedstawione powyżej rozwiązania to zaledwie początek. Coraz większą popularność zyskują narzędzia łączące wspomniane funkcje z modułem Network Access Control, co w przypadku eliminowania punktów nieautoryzowanych ma niebagatelne znaczenie. Należy się także spodziewać, że lada moment producenci dostrzegą potencjał drzemiący w urządzeniach mobilnych i oprócz sieci Wi-Fi zaczną dodawać wsparcie dla urządzeń LTE czy Bluetooth.